Nikt by się tego nie spodziewał, że zwykły człowiek, nie wiem, Cliff, może dokonać coś tak niezwykłego. To był rok 81, kiedy Cliff Young zgłosił się do punktu rejestracyjnego najbardziej morderczego maratonu. Maraton z Sydney do Melbourne, którego długość to 875 kilometrów. Zabójczy maraton, taki, w którym startują tylko najlepsi z najlepszych. Tego roku 81 150 śmiałków zgłosiło się do tego maratonu. Najlepsi z najlepszych, którzy mieli też najlepszy z możliwych sprzętów, bo mieli odpowiednie buty firmowe, koszulki. Firmy chciały, żeby ci biegacze, każda firma chciała, żeby biegacze ich akurat reprezentowali, a więc byli ubrani w markową odzież ze znakami sponsorskimi. Jedynym wyjątkiem był Cliff, bo Cliff był ubrany w kombinezon roboczy i nosił buty robocze. I zgłosił się na linii startu, podszedł do punktu rejestracyjnego i ludzie myśleli tak naprawdę, że to jest jakiś chwyt marketingowy, jakaś reklama, albo niektórzy też myśleli, że to jest po prostu część szerszego programu związanego z maratonem. Bardzo szybko okazało się, że Cliff naprawdę chciał wystartować w tym biegu. Dziennikarze, wiedząc o tym, zaczęli się zbliżać do niego. Jeden z dziennikarzy zapytał: Cliff, czy ty rzeczywiście chcesz wystartować w tym biegu? Tak, zamierzam wystartować w biegu. Cliff, ale jesteś świadomy, że to jest bieg, który trwa 6 albo 7 dni i jest wielu takich, którzy go nie kończą. Tak, jestem świadomy, że tak to może wyglądać, ale biegam za swoimi owcami regularnie. Czasami z naszych 2000 owiec, kiedy się jakaś zgubi, to ja wybiegam, aby ją szukać i tak biegam dzień i drugi i trzeci i w końcu po 3 dniach udaje mi się je znaleźć. Kilka dni więcej tak naprawdę nie zrobi różnicy. No i wystartował, 61 lat, Cliff Young. Możesz poczytać o tym w internecie. Biedny Cliff nie wiedział, że mieli biec w ciągu dnia i spać w nocy, żeby regenerować siły. On o tym nie wiedział, w związku z tym biegł pierwszy dzień i noc, drugi dzień i noc, trzeci dzień i noc, czwarty dzień, czwartą noc dogonił już tych wszystkich śmiałków, którzy biegli w ciągu dnia i w nocy spali. Na piątego dnia wyszedł na prowadzenie i zgadnij, co się stało. Cliff wygrał ten morderczy maraton. Nawet nie wiedział, że jest nagroda 10 tysięcy dolarów, był zaszokowany, szczerze zażenowany tym, kiedy dano, wręczono mu czek na 10 tysięcy dolarów, powiedział, że nie wiedział, że jest nagroda, w związku z tym no, on się po prostu podzieli z tymi 5, którzy jeszcze biegną i nie dobiegli, więc każdemu z nich przeznaczył 2000 dolarów. Pozostali gdzieś tam podpadali. Rzecz w tym, że Cliff tak naprawdę miał pasję do owiec. Kochał swoje owce. A bieg maratoński był tylko dodatkiem do jego życia. Stwierdził, a zobaczę, spróbuję. I spróbował i wygrał. Był przejęty owcami do takiego stopnia, że kiedy zginęły, Cliff mówi, byliśmy biedni tak naprawdę jako farmerzy. Mieliśmy 2000 owiec, ale nie mieliśmy traktora, nie mieliśmy konia. Ktoś musiał za tymi owcami biegać i Cliff biegał i od niego wzięła się nazwa Cliff Young Shuffle. To jest takie bieganie, kiedy nie podnosisz nóg, tylko szurasz nogami po ziemi. I do dzisiaj biegacze, niektórzy właśnie używają tego stylu, kiedy biorą udział w ekstremalnych biegach maratońskich. Shuffle Cliffa Younga. 61 lat facet. Który miał pasję do owiec i wtedy, kiedy jeszcze dobiegł do końca, wygrał i zdobył nagrodę i oddał tę nagrodę, stał się bohaterem narodowym swojego kraju. Cliff miał pasję do owiec, ale dzisiaj chciałem ci powiedzieć o kimś, kto ma jeszcze większą pasję niż Cliff. Nie tylko do zwierzaków, ale ma pasję do ludzi. Ale ludzi porównuje do owiec. Czytamy w Nowym Testamencie, ta metafora owiec się pojawia regularnie. Jeden z tekstów, który możesz znaleźć, to taki, że wszyscy ludzie zboczyli, zbłądzili jak owce, razem stali się nieużyteczni dla Boga. Każdy poszedł swoją własną drogą. Wszyscy, to znaczy oni i my, wczoraj i dzisiaj, ty i ja, każdy z nas, bez wyjątku. Wszyscy zboczyli, zeszli z trasy. Jezus przyszedł po to, aby szukać i zbawić owce. Te, które zginęły. Wszystkie zginęły, więc on szuka wszystkich owiec. Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, bo dobry pasterz to taki, który oddaje swoje życie za owce. Chciałbym dzisiaj ci przeczytać jeden krótki tekst, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 9, 35 werset i dalej. W ten sposób Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, Nauczał w miejscowych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie, uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. Kiedy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Wcześniej Mateusz w swojej Ewangelii w rozdziałach 5, 6 i 7 zapisał niezwykłe słowa, które padły z ust Jezusa. Później dalej w swoim pamiętniku, w swojej Ewangelii, ewangelista w 8 i 9 rozdziale zapisał niezwykłe czyny, których dokonywał Jezus z mocą. Teraz ewangelista relacjonuje, że Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Wszystkie miasta i wioski. Wiecie, kiedy czytam ten tekst, to się zastanawiam, na ile, jako teolog, na ile to jest hiperbola, bo Biblia używa hiperboli, podkreślając coś, podbijając, więc kiedy mowa jest, że wszystkie miasta, których w czasach Jezusa było, historycy doliczyli się około 300, to zastanawiam się, czy dosłownie Jezus w ciągu tych 3 lat swojej służby, ziemskiej służby, dotarł do każdej pojedynczej wioski i miasta, do tych 300, czy też to jest metaforyczne określenie wskazujące, że Jezus nikogo nie pominął, że Jezus udawał się w każdym możliwym kierunku, korzystał z każdej okazji, jaka mu się nadarzała, po prostu przejmował się ludźmi na tyle, że wychodził wszem i wobec, wzdłuż i wszerz, do przodu i do tyłu, w lewą stronę, w prawo, żeby dotrzeć do ludzi. Bez wątpienia ten tekst wskazuje na to, że Jezusowi naprawdę zależało i zależy. Że Jezus nie był obojętny, że Jezus zabiegał o ludzi i kiedy wychodził do nich, to zwiastował im dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał. I widząc tłum, jak czytamy w zapisie Mateusza, Jezus użalił się nad nim. To jest takie określenie, które tak naprawdę trudno jest oddać. Zlitował się niektóre przykłady. Trudno jest zdefiniować to. Trudno jest to oddać słowami. Był przejęty, poruszony do głębi. To jest taka reakcja, której nie da się opisać. Żaden opis nie jest w stanie oddać emocji, jakie towarzyszą tego typu nastawieniu. To tak, jakbyś chciał wyrwać własne serce i dać je komuś, bo tak bardzo zależy ci na tej drugiej osobie. To tak, jakbyś chciał oddać komuś wszystko, co masz i wszystko, kim jesteś, bo tak bardzo ci na tej drugiej osobie zależy. Jezus się użalił dlatego, że ci ludzie, na których patrzył, byli nękani i bezradni. Innymi słowy, byli zmęczeni życiem. Byli utrudzeni. Chodzili bez celu, bez nadziei, bez znaczenia. Byli nękani i bezradni jak owce. Nie za wiele wiem na temat owiec, bo jestem miastowym chłopakiem i dorastałem w Wałbrzychu, tam gdzie nie było za bardzo trawy, były tylko mury, tynki odpadające i trochę betonu i mnóstwo kurzu i brudu, więc zieleń była mi trochę obca, a tym bardziej farmy, więc nie za wiele wiem na temat owiec. Ale kiedy byłem na studiach, to poznałem człowieka z Nowej Zelandii, który razem ze mną studiował i zanim przyjechał na studia, to ten Steve, Nowozelandczyk, był farmerem owczym, zajmował się owcami. I pociągnąłem go wtedy trochę za język, że mi coś o owcach powiedział. Powiem ci, że ciekawych rzeczy się dowiedziałem o owcach. Wszystkie owce postępują tak samo. Instynkt stada jest silniejszy od instynktu przetrwania. Zatem owca będzie biegła tam, gdzie stado biegnie. Owce są podatne na niebezpieczeństwo. Łatwo jest je spłoszyć. Ich jedyną obroną jest ucieczka. Owce są krótkowzroczne. Nie są w stanie same dojść do jedzenia. Trzeba je prowadzić do pastwiska. Owce są bezmyślne, bo ponoć pies potrafi przebiec 50 kilometrów i wróci do domu. Owca nie da rady. Owce zawsze znajdą sposób, powiedział Steve, żeby wyjść poza zagrodę. I nigdy na niej nie wrócą. Trzeba je tam z powrotem sprowadzić. Owce są brudne, nie potrafią tak jak wiele innych zwierząt zadbać o siebie. Nie wiedząc dokąd pójść, owca pójdzie tam, gdzie idą inni. Aby zilustrować, jakie są największe potrzeby człowieka, Jezus porównuje ciebie i mnie do owcy. Pewnie pamiętacie ten psalm, znany psalm 23, który jest cytowany przy wyjątkowych okazjach. Psalm Dawida. Jest psalm, w którym psalmista zaznacza, że się zgubił, a Bóg jest tym, który jak dobry pasterz sprowadza go z powrotem. Psalmista mówi tak: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi mnie na spokojne wody, orzeźwia moją duszę, albo dosłownie przyprowadza mnie z powrotem, albo niektóre przekłady prowadzi mnie do upamiętania. Idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości, choćbym nawet szedł ciemną doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok. Przez resztę dni mego życia zamieszkam w domu Pana na długo. 18-letnia Ania T., przyglądając się temu psalmowi, stworzyła jego odwrotną stronę. W swoim pamiętniku napisała: Nie mam pasterza. Nie mam pasterza, a tak bardzo go potrzebuję. Utknęłam na pustyni. Jestem spragniona i nikt mi nie mówi, gdzie mam pójść. Jestem zgubiona i nikogo to nie obchodzi. Jestem zupełnie sama i boję się zła. Jestem jedynie ja w moim życiu i muszę być mocna. Nie znam nikogo silniejszego i większego ode mnie. Kogoś, kto mógłby mi dać otuchę i ochronić mnie. Sama muszę radzić sobie z wrogami. Nie mam nikogo, kto mógłby mi pomóc. Kielich mojego życia i mojej duszy jest pusty i wyschnięty. Szukam dobroci i łaski, ale nie znajduję jej. Nie mam domu. Nie mam nic pewnego. A z ludźmi tak to jest, że nie tylko Ania, ale my wszyscy w którymś tam momencie swojego życia, albo inni teraz, w tej chwili, są nękani i bezradni jak owce bez pasterza. Ralph Emerson powiedział: Ludzie żyją życiem cichej desperacji. Rozpaczliwie pragną poczucia sensu i celu w życiu. Jak to dobrze, że Jezus jest takim pasterzem, który sam wychodzi i szuka owiec. Ale Jezus nie tylko sam wychodzi i szuka, robił to wczoraj, wychodząc do wszystkich wiosek i miast, ale dzisiaj też chce być aktywnie zaangażowany w życie tego świata. Jezus też szuka tych, którzy z Nim będą szukać. I tutaj Jezus odwołuje się do trochę innej metafory, mówiąc o żniwach i o żniwiarzach. Wiecie, myślałem o Jezusie, o tym, w jaki sposób Jezus podszedł do tego, kiedy był jeszcze fizycznie obecny na ziemi. Najpierw powołał 12, jak pamiętacie, żeby byli z Nim. Później rozsyłał tych 12. Jest taka historia w tej Ewangelii, kilka fragmentów dalej, kiedy mowa jest o 72 uczniach, których Jezus rozesłał, żeby głosili dobrą nowinę, żeby uzdrawiali, żeby ogłaszali Królestwo Boże. Ale ostatnio zdałem sobie sprawę z tego, że ta liczba uczniów, tak naprawdę nie wiemy, ilu ich było w czasach Jezusa, a przynajmniej dwóch jeszcze się doliczyłem, bezimiennych zupełnie. A skoro dwóch, to być może było i więcej, 20 albo może 220, może 2220, nie wiem. Ale pamiętacie ten moment, kiedy Jezus triumfalnie miał wjechać na osiołku do miasta, wysłał swoich uczniów i powiedział: idźcie i jak zobaczycie mężczyznę, odwiążcie osiołka, zobaczycie wchodząc do miasta osiołka, jak ktoś podejdzie do was, to powiedzcie mu co? Pan go potrzebuje. To znaczy, że ten ktoś, kto był właścicielem osiołka, wiedział, że to nie jest pan z ulicy, tylko że to jest pan panów. Pan go potrzebuje. A inny moment przed wieczerzą, ostatnią wieczerzą paschalną, Jezus wysłał znowu swoich dwóch uczniów, żeby weszli i jak zobaczą mężczyznę niosącego dzban, to żeby podeszli do niego i zapytali się go, gdzie jest ten pokój, w którym mam spożyć wieczerzę i ten mężczyzna was zaprowadzi. Jak zapyta się, dlaczego pytacie, to wy mu powiecie: Pan pyta, albo Pan potrzebuje. I ten mężczyzna z dzbanem pełnym wody zaprowadzi was do pokoju na piętrze. Więc tych uczniów było więcej. Rzecz w tym, że żniwiarze są ciągle potrzebni. Żniwo potrzebuje żniwiarzy. Żniwo się samo nie zbierze. Stary kaznodzieja Vince Havner zwykł mawiać: tragedią naszych czasów jest to, że czasy są desperackie, ale uczniowie Jezusa wcale nie wydają się być zdesperowani. Desperackie czasy wymagają desperackiego działania. Wiesz, o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby mieć umysł taki, jak miał Jezus. I żeby mieć serce takie, jak miał Jezus. No bo jeżeli tak to jest, że On jest Panem, a ja jestem uczniem, jestem Jego naśladowcą, jeżeli Pan pewne rzeczy robi, to uczeń też będzie je robił. Jeżeli Pan pewne rzeczy mówi, to uczeń też będzie mówił te rzeczy. Chodzi o to, by mieć umysł i serce takie jak Jezus. Bo tak jak owce bez pasterza giną, tak ludzie bez Jezusa spędzą czas, spędzą wieczność bez Boga. Czas żniwa to jest ten czas, który miał miejsce wczoraj i który ma miejsce dzisiaj. Tam i tutaj, wszędzie. Czas żniwa to jest ten czas od pierwszego do powtórnego przyjścia Chrystusa. Pozwól, że zadam ci takie szczere, bezpośrednie pytanie. Retoryczne, co prawda. W kontekście tego, co my widzimy na co dzień. Różnego rodzaju wyzwań, nieuprzejmości ludzi, faktu, że wydają się nie być zainteresowani duchowymi sprawami, że są obojętni, że nie zależy im tak naprawdę na Bogu, nie chcą słuchać o Bogu. Czy wbrew temu, co widzę, daje wiarę słowom Jezusa, który powiedział: żniwo jest wielkie? Może powinienem powiedzieć, że powinniśmy mieć umysł Jezusa, serce Jezusa i oczy Jezusa. Czy ja rzeczywiście patrzę się na rzeczywistość, która mnie otacza oczami i sercem Jezusa i też powiedziałbym: żniwo jest wielkie? Proście więc, mówi Jezus, Pana, aby wyprawił żniwiarzy, albo w niektórych przykładach, aby przyspieszył wyjście żniwiarzy, bo jedno i drugie to jest takie określenie, które wskazuje na osobę, która żywo, ochotnie, dynamicznie, z radością wychodzi i nie może się doczekać po to, żeby brać udział w żniwie. Proście Pana żniwa, aby wyprawił żniwiarzy. Wiecie, ja powiedziałem wiele różnych rzeczy, stojąc tutaj na środku, i jedną z rzeczy, prosiłem was wielokrotnie, żebyście nie cytowali mnie poza kontekstem, ale jedno z stwierdzeń, które padło z moich ust, jest takie, że my nie potrzebujemy więcej wiedzieć na temat Biblii. Nie potrzebujemy. Wystarczy, żebyśmy żyli w świetle tego, co już wiemy. To będzie niezwykłe. I wydaje mi się, że gdyby sprowadzić przesłanie biblijne do kilku prostych twierdzeń, to jednym z nich będzie stwierdzenie, że najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla siebie, to przejąć się innymi. To jest przesłanie chrześcijańskie. Żyjemy tak naprawdę wtedy, kiedy umieramy dla siebie, a zaczynamy żyć dla Jezusa i dla innych. Jest taka historia mężczyzny chodzącego po plaży o świcie. Mężczyzna w którymś momencie zauważył młodego człowieka zbierającego rozgwiazdy i wrzucającego te rozgwiazdy do morza. Ten mężczyzna podszedł do młodego człowieka i zapytał się, co ten robi, a ten powiedział, że pomaga tym rozgwiazdom, że jeśli nie wrzuci ich, zanim słońce wzejdzie, to one po prostu zginą. Ten starszy mężczyzna powiedział: ale przecież plaża ciągnie się kilometrami, a są miliony rozgwiazd. Jak twój wysiłek może coś zmienić? A ten chłopak wziął wtedy rozgwiazdę, wrzucił ją do wody i powiedział: już zmieniłem dla tej jednej. I może kolejnej. A Bóg nie oczekuje, że my będziemy ratować cały świat, ale raczej, żebyśmy się przejmowali rozgwiazdami. Jedną i drugą. Kochani, zostawiłem wam, Dawid, jak mógłbyś mi podać, proszę, bo będzie się sprzęgał mikrofon, jak zejdę, taką kartkę. 10, ostatnio lubię tabelki. Pamiętacie, powiedziałem o charakterze Boga i mówiłem tam, na tej tabelce były atrybuty Boga. 50 powodów do wdzięczności. Dzisiaj mam dla was 10 twórczych sposobów szukania zgubionych. Możesz sobie wziąć tą kartkę do domu. Zapraszam, zachęcam cię wetnąć ją do Biblii, a jeśli przynajmniej przeczytasz, to będę niezmiernie zadowolony, albo wsłuchasz się w to, bo ja przeczytam teraz. 10 prostych, twórczych sposobów. Pytaj Boga, by postawił na twojej drodze ludzi, których serca są na Niego otwarte. Zainteresuj się tymi, którzy są blisko ciebie i poznaj ich na tyle, na ile to możliwe. W pracy, na studiach, w sąsiedztwie, w rodzinie. Zapewnij ludzi, że się o nich modlisz. Wielu będzie zaskoczonych, ale wdzięcznych. Powiedz, że chciałbyś zaprosić kogoś na kawę, by posłuchać jego albo jej historii i móc opowiedzieć tej osobie swoją historię. Kup komuś pączka albo słodką bułkę i powiedz, że doceniasz to, co dla ciebie robią. Pani w sklepie, pan w warzywniaku, pani w biurze. Adam Małkiewicz swego czasu w mroźny, zimowy poranek zaniósł termos z gorącą herbatą pani, która nie miała ogrzewania w swoim sklepie, w którym sprzedawała. To się nazywa twórcze wychodzenie do ludzi. Napisz znajomym kartkę z twórczymi życzeniami bożonarodzeniowymi lub wielkanocnymi. Uśmiechnij się do ludzi, pożycz im dobrego dnia. Rób to regularnie wobec tych, których widzisz regularnie. Dziękuj regularnie ludziom za drobne rzeczy, na przykład tej pani w sklepie za rogiem. Spaceruj po twojej okolicy, modląc się o ludzi, którzy tam mieszkają. Napisz życzenia urodzinowe tym, których znasz, a którzy się tego zupełnie nie spodziewają. Co jakiś czas mam okazję rozmawiać, w ogóle rozmawiam z różnymi ludźmi, ale co jakiś czas mam możliwość rozmawiania ze starszymi ludźmi. I w przeważającej większości sytuacji, w kontekście tej rozmowy, kiedy zadaję pytanie w którymś momencie, gdybyście mogli cofnąć czas, czy przeżylibyście życie inaczej, większość ludzi mówi mi tak. Zmieniłbym, czy zmieniłabym wiele rzeczy w swoim życiu. Przeżyłabym je inaczej, żałuję, że czegoś nie zrobiłam, albo coś zrobiłam i nie da się cofnąć czasu. Jedna z ostatnich scen w filmie Lista Schindlera to scena, w której główny bohater jest odprowadzany przez tłum Żydów, żegnany przez tłum Żydów. Scena ma miejsce na dziedzińcu fabryki. Schindler właśnie ma wsiąść do swojego samochodu. Jest moment zawieszenia, moment milczenia przez chwilę. Kilka osób żegna się z nim, obejmując go. A on z takim przejęciem patrzy się na swój samochód i mówi: mogłem zrobić więcej. Mogłem sprzedać ten samochód, to byłoby kilku kolejnych Żydów. A później wyciąga taką złotą szpilkę z klapy swojego płaszcza. Patrzy się na nią i mówi: to byłaby kolejna osoba. Mogłem zrobić więcej. To są słowa, które w tym kulminacyjnym momencie Schindler powtarza kilka razy w kontekście pasji, którą miał do ginących Żydów. Kochani, jednym z niedomagań Kościoła jest milczenie. Bo nam się wydaje, że możemy być ewangeliczni bez mówienia Ewangelii innym. My dzisiaj mówimy, że chodzimy do Kościoła, podczas gdy kiedyś Kościół chodził do ludzi. My dzisiaj chodzimy do Kościoła. Jezus ma pasję do wszystkich ludzi. Do ludzi, którzy bez Niego giną. A jaka jest twoja? Widzisz, Jezus, którego naśladujesz, chce, aby Jego pasja stała się twoją pasją. Dr. Wilbur Chapman zauważył, że Nowy Testament wymienia 40 osób cierpiących na tą samą chorobę. 40 osób. Wszystkie te osoby zostały uzdrowione przez Jezusa. Ale Chapman zauważa ciekawą rzecz. Z tych 40 osób, 36 zostało przyprowadzonych do Jezusa przez innych. Albo Jezus został przyprowadzony do nich przez innych. Ktoś się nimi przejął. Jedna z wielkich praw biblijnych jest taka, że żniwo nigdy nie zostanie zebrane, chyba że znajdą się żniwiarze, którzy je będą zbierać. I na dobrą sprawę, kochani, nigdy nie będziemy mieli poczucia pilności i priorytetu w naszym życiu, dopóki nie uświadomimy sobie, że jesteśmy odpowiedzialni za żniwa. Każdy z nas, ty i ja. Żniwo jest cenne, zbiory są obfite, zbiory są priorytetem Boga. A ty jesteś żniwiarzem Jezusa i żyjesz tak naprawdę po to, by zbierać to, co on przygotował już na swoim polu. na dobrą sprawę, kochani, wszyscy o tym wiemy, nikt nie przeżyje twojego życia za ciebie. Ale skoro ty sam decydujesz o tym, jak żyć, to żyj tak, aby ludzie stali się twoją pasją. Bo prawda jest taka, że możesz kierować swoim życiem tak, aby ukierunkowywać na Chrystusa tych, którzy są gotowi, by za nim pójść. Do tego cię zachęcam i siebie. I do tego cię nawet przynagam i siebie. Amen. Mam jeszcze jedną piosenkę do zaśpiewania, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Dawid, możecie już wyjść w muzyce na środek. Końcówka tego fragmentu jest jaka? Ostatni werset. Możecie otworzyć, nie musicie zgadywać. Jezus mówi co? Jeszcze raz? Tak, i dalej? I dalej? Proście albo módlcie się, aby Pan przyspieszył wyjście żniwiarzy. Wiesz co, możemy modlić się o to, że Pan przyspieszył wyjście żniwiarzy, ale jak kiedy się zaczniemy modlić w taki sposób, to może się okazać, że zaczniemy się gdapać po głowie i stwierdzimy, może to ja jestem tym żniwiarzem. Może to ja mam też być tym, który wychodzi. I wiecie, żeby nie być gołosłownym i żeby to nie było tak, że wysłuchaliście kazania, ja powiedziałem swoje mądrości i zaraz zjemy ciastko i pójdziemy do domu, to mam taką na zachętę i przynaglenie dla was. Mam 4 stoliki przygotowane na tej sali. Będziemy mieć za chwilę śpiewali ostatnią piosenkę, podamy worek z kolektą. Nie musisz, ale możesz. Czuj się zaproszony, żeby podejść do stolika, jednego z tych 4, żebyśmy mogli w krótkich modlitwach pomodlić się o tych żniwiarzy, pomodlić się o siebie, pomodlić się o zgubionych, być może twoich znajomych, przyjaciół, rodzinę, sąsiadów, ludzi w pracy, ale też pomodlić się o nas, żebyśmy mieli taką odwagę, by na poważnie traktować słowa Jezusa. Wiecie, i tym zakończę jeszcze. Od jakiegoś czasu wychodzę tu na Olimpię, wymyśliłem sobie taki cwany sondaż. 5 pytań, proszę ludzi o uwagę, 2 minuty uwagi, że mi poświęcili, że mam krótkie pytania na temat chrześcijaństwa. Czy byliby gotowi wziąć udział w tym sondażu? I ludzie mówią, no dobrze, nie ma sprawy. Pierwsze pytanie, statystycznie 92% ludzi w naszym kraju twierdzi, że są chrześcijanami, czy ty również uważasz się za jednego? Odpowiedź, i ludzie zwykle mówią tak. Drugie pytanie, czy wiesz, że słowo chrześcijanin pochodzi od słowa Chrystus i jako chrześcijanin jesteś Chrystusowym? No i różnie ludzie mówią, no, że tak, wiedziałem albo nie wiedziałem. Trzecie, czy jako Chrystusowy zgadzasz się z tym, co Chrystus mówił, skoro powiedziałeś, że jesteś Chrystusowy? Ludzie mówią, no tak, zgadzam się. Czy znasz podstawową naukę Chrystusa? Tak, znam. No to w takim razie powinieneś się zgadzać z takimi twierdzeniami jak, i są 2 stwierdzenia, jest jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi, tym pośrednikiem jest Jezus, i że nikt nie przychodzi do Jezusa, do Ojca inaczej jak przez Jezusa. I wtedy się dzieją ciekawe rzeczy, bo wtedy ludzie zaczęli mówić, no nie jest tak do końca, no są różni przecież pośrednicy i to tak są różne religie i można na różne sposoby dojść. Widzicie tą ironię, że chrześcijanie, którzy mówią, że znają podstawową naukę Chrystusa, ale nie zgadzają się z tym, co Jezus mówił. I ja im to pokazuję i mówię, później jest pytanie, co musiałoby się wydarzyć w twoim życiu, żebyś potraktował Chrystusa na poważnie? I jest milczenie. A może to jest pytanie do nas, co musiałoby się wydarzyć w twoim życiu, żebyś potraktował Chrystusa na poważnie? Żniwo wielkie. A to takie gadanie, żniwo wielkie. Może tak, a może nie. Albo żniwo wielkie. Może powinienem się tym przejąć.